Polska we Francji. Anna Bernhardt.
Czternastego września 2000 roku zmarł Jerzy Giedroyć. O tej najwybitniejszej postaci polskiej emigracji powojennej napisano wiele. Nie sposób bowiem przecenić roli legendarnego redaktora paryskiej kultury, na której wychowały się pokolenia opozycjonistów w kraju. To właśnie wykładane na tych łamach koncepcje polityczne, toczone dyskusje i spory na temat przyszłości i przeszłości Polski były zalążkiem fermentu w kraju rządzonym przez komunistów. To właśnie dzięki działalności wydawniczej Jerzego Giedroycia Polacy i nie tylko poznali dzieła Miłosza Gombrowicza, Bobkowskiego czy Sołżenicyna i Pasternaka, by wymienić tylko kilku. 9 lat minęło od śmierci redaktora i jak co roku w domu, gdzie spędził on blisko pół wieku, spotykają się przyjaciele i współpracownicy kultury, by uczcić pamięć Jerzego Giedroycia. Udajmy się i my do podparyskiej miejscowości Maison Lafitte. Kultura, zgodnie z wolą redaktora, już się nie ukazuje, ale Instytut Literacki nadal działa i rozpoczyna nawet nowe projekty pod okiem Henryka Giedroycia, któremu starszy brat pozostawił tę spuściznę. O Jerzym Giedroyciu, o planach Instytutu rozmawiamy z bratem redaktora, Henrykiem Giedroyciem. 9 lat minęło od śmierci redaktora Jerzego Giedroycia. Ma się wrażenie, że ciągle jest tu obecny?
Nie. Niestety nie. Niestety nie, dlatego że on miał, jakby to powiedzieć, swój autorytet taki, że nikt nie wierzgał. Ja takiego autorytetu nie mam, no ale jakoś sobie dajmy radę.
Kiedy jest ten brak odczuwalny?
Brak autorytetu, który jest ponad mną i z tym, że wiem, prawda, że w razie czego on jest i dyryguje, a tu go nie ma. I co zrobić?
Od najmłodszych lat się panem opiekował starszy brat.
Bardzo mnie nie lubił, jak byłem mały. Podobno opowiadali mi rodzice, że jak się urodziłem i byłem taki mały, przychodził do domu i wybrzydzał się na mnie w straszny sposób.
No bo różnica była spora.
No, 16 lat.
Ale później, już w 1939 roku, to właśnie pana zabrał
ze sobą. No tak, on mnie zabrał, prawda, można powiedzieć, z Warszawy. Trudno mi w tej chwili powiedzieć, co by się działo, gdybym został. Ale obawiam się, żeby narobił jakieś głupstwo.
Powtarzał pan wielokrotnie, że nie był pan przygotowany do tej roli, jaką panu wyznaczył starszy brat, czyli do objęcia Instytutu, ale jednak dużo przez te 9 lat się zadziało, dużo pan zrobił.
No tak, zadziało się dużo, mimo że jego nie było, no ale dzięki, prawda, współpracy, jaką mam z moimi współpracownikami, doskonałe stosunki i dzięki temu jakoś to idzie.
Ten rok był szczególnie ważny, było podpisanie umowy o archiwizacji kultury. Archiwa kultury zostały wpisane na listę światową dziedzictwa kulturalnego UNESCO. To jednak ważny rok.
Tak, to jest sukces, no sukces, panie Boże, teoretyczny, ale zawsze tak gloire. Nasi merowie są bardzo, bardzo podnieceni i się pytają, prawda, kiedy to będzie ta uroczystość.
Panie Henryku, jakie plany na przyszłość?
No postaram się nie umrzeć, tylko tyle.
A oprócz tego, jeżeli chodzi o Instytut?
A jeśli chodzi o Instytut, no to musi trwać. Plany są ciągle te same. Musimy jakoś, żeby to wszystko grało i żeby te zeszyty, prawda, wychodzą, co za dzieje, ale wychodzą. Bezwarunkowo Instytut zostanie. I szczególnie, jeżeli te wszystkie projekty się zrealizują, to będzie coś. Oczywiście będą mogli ludzie przyjeżdżać, oglądać, czytać, pracować nad tym olbrzymim zbiorem, który jest.
A jak duży jest, to się właściwie dowiemy dopiero po zakończeniu tych 4-letnich prac, czyli skatalogowania dokładnego.
Tak jest. 4-5 lat.
Jak co roku w rocznicę śmierci redaktora jest msza w Menil-le-Roi, w kościele, w którym był pogrzeb. Obok na cmentarzu jest grupa pana redaktora i jak zwykle spotykają się przyjaciele w Domu Kultury. Ten zwyczaj pan zachował.
Jak najbardziej. Jak długo będzie można, tak długo zachował. Z tym, że prawda, powiedzmy na przykład dzisiaj, no nie pojadę z wami do kościoła, bo się źle czuł. Po prostu z chodzeniem jest źle. No, ale może w przyszłym roku będę biegał.
O plany na najbliższą przyszłość Instytutu Literackiego pytamy Wojciecha Sikorę, zastępcę Henryka Giedroycia.
Przede wszystkim wielki projekt archiwistyczny rozpoczął się w tym roku, to znaczy projekt robiony z Biblioteką Narodową i z Archiwami Państwowymi, no i z Instytutem Literackim, czyli z nami, którego celem jest stworzenie całkowitego inwentarza naszych zbiorów, które są olbrzymie, bo tu chodzi o blisko 180 metrów bieżących dokumentów, książki, obrazy. To jest dużo, jak na prywatne archiwum, 180 metrów. No, wystarczy powiedzieć, że z samych listów od redaktora Jerzego Giedroycia i do redaktora Jerzego Giedroycia jest około 180 tysięcy. To jest prawdopodobnie rekord, no kto wie, czy nie rekord światowy w XX wieku, w każdym razie. Te panie archiwistki, które z wymienionych instytucji aktualnie u nas pracują, z Biblioteki Narodowej, z Archiwów Państwowych, mówiły nam, że żadna z nich nie zna czegoś porównywalnego. Ale to nie jest jedyna rzecz, która się rozpoczyna. Bardzo chcielibyśmy zakończyć serię z Archiwum Kultury. Tę serię, którą zaprojektował redaktor Giedroycz. To było bodajże 14 tomów. Wyszło 9, jeśli się nie mylę. No, trzeba by to skończyć. Najwyższy czas, żeby skończyć korespondencję z Miłoszem i parę innych tomów zaplanowane jeszcze przez redaktora. No i na pewno należy to kontynuować, bo tutaj jest materiałów znacznie, znacznie więcej, które trzeba wydać absolutnie.
W Domu Kultury na lewo z korytarza po wejściu znajduje się gabinet Jerzego Giedroycia, w którym redaktor pracował przez prawie pół wieku. Ile dokładnie lat? Pytamy pracującego w Maison Lafitte od wielu lat Leszka Czarneckiego.
Znaczy ja pracuję w kulturze od 1983 roku. No teraz pytanie jest, ile lat spędził redaktor Giedroyć w tym gabinecie? No sądzę tyle, ile lat przeżył w tym domu. Trzeba pamiętać, że pierwszy dom kultury na tak zwanym Corneju, w innej dzielnicy Maison Lafitte, tam kultura, Instytut Literacki, Czapscy, Giedroyciowie, no pan Henryk jeszcze wtedy był w Anglii, mieszkali od 1947 do 1953 roku. Stamtąd byli ekspulsowani, były takie problemy mieszkaniowe już wtedy, jak wszyscy mamy też dzisiaj, tak samo kultura miała takie problemy. I ze składek i pożyczek przyjaciół zakupiła ten dom tutaj obecny. Już nie w Maison Lafitte, właściwie tylko w Menil-le-Roi na 91 Avenue de Poissy. I to jest gabinet redaktora, w którym funkcjonował od zawsze, w tym właśnie domu od 1953 roku.
Czy coś się tutaj zmieniło od śmierci redaktora?
Od śmierci redaktora właściwie niewiele. No, trochę jest, powiedzmy, w paru miejscach trochę takie bałagan. Ja mówię zawsze, że to bałagan w tym domu to nie redaktor ani emigracja wojskowa, andersowska, tylko młode pokolenie, solidarnościowe. Niemniej jednak generalnie ten gabinet jest bez żadnych zmian. Po środku jest biurko redaktora, takie w stylu angielskim i na tym biurku to, co się rzuca w oczy, to przede wszystkim w takiej pięknej ramce zdjęcie Juliusza Mieryszowskiego, jego głównego komentatora i publicysty przez wiele lat. Są takie instrumenty potrzebne do otwierania listów i tak dalej. Jest takie pudełko, w którym trzymał kluczyk do takiej skrytki, która znajduje się w podziemiach kultury. W podziemiach to jest może wielkie słowo, w piwnicy, gdzie trzymał takie najważniejsze swoje prywatne dokumenty.
A z tyłu za fotelem?
Jest tu część Biblioteki Kultury na półkach, na których widać też różne przedmioty, które z czasem do tego domu w jakiś sposób trafiały poprzez różnych ludzi, którzy przynosili pamiątki. albo jakieś takie przedmioty, które były drogie redaktorowi. Jest kilka kopii takich militarnych przedmiotów, jakiś taki pistolet napoleoński. Tutaj widzimy nóż traperski. Trzeba pamiętać, że redaktor był wielkim, powiedziałbym współcześnie, fanem westernów.
Uwielbiał Johna Wayne'a.
Uwielbiał Johna Wayne'a, miał całą kolekcję filmów z Johnem Wayne'em i też po całym tym dniu pracy wyczerpującym, bo jednak pracował na 2,5 etatu i w ogóle niewiele sypiał, ale jednak po 12 w nocy wchodził na pierwsze piętro. I podobno jest taka legenda, bo ja tego osobiście nie widziałem, że miał przy łóżku takie komiksy westernowe, bardzo takie proste komiksy, które się kupuje na stacjach kolejowych. Chyba to potrzebało sobie tego poczytać, żeby się po prostu wypróżnić po tym wysiłku intelektualnym, czytanie manuskryptów, listów i ta cała działalność polityczna. Ktoś mi powiedział, że ten nóż, który się nazywa Jim Bowie Knuckle, tak, że to podobno jest coś słynnego dla tych, którzy się znają na tych sprawach Dzikiego Zachodu. Co jest ciekawego jeszcze tutaj, to jest pewne, że przez redaktora są te rzeczy powieszone. Jest taka wycięta nożyczkami, oprawiona ostatnia strona z pisma Le Combat, które założył Malraux i Camus, które to pismo, bardzo znane we Francji, dosyć takie powiedzmy centrowe i bardzo wpływowe, padło z przyczyn jednak finansowych. Jest taki tytuł tego ostatniego numeru, Silence on Cool, czyli można to przetłumaczyć, cisza toniemy. To jest właściwie już hasło, które przeszło do encyklopedii, które pokazuje taką kondycję jednak niepewną, finansową wszystkich wydawnictw. Trzeba o tym pamiętać, że nie wystarczy mieć pomysły. Trzeba jeszcze umieć to wszystko wprowadzić w życie, zorganizować. I jednak, żeby do pierwszego wystarczyło pieniędzy, co nie jest takie ewidentne.
Jak wyglądałaby dzisiaj Polska, gdyby nie było Jerzego Giedroycia? Na to pytanie nie sposób odpowiedzieć. Po skatalogowaniu zbiorów kultury za 4-5 lat można będzie natomiast spróbować bardziej precyzyjnie odpowiedzieć na pytanie, ile on sam zrobił. Ale o tym porozmawiamy już w kolejnym reportażu z Maison Lafitte.